serdecznie po tej pięknej przerwie. Myślę, że zregenerowaliśmy nasze siły i duchowe, i fizyczne. Nie tylko spacerem, ale też teraz tym poczęstunkiem. Miło Was powitać, naprawdę wspaniale wyglądacie. Wielorako wzmocnienie. Mam nadzieję, że spacer się udał. Ja też z części tego spaceru skorzystałem. Zaintrygowała mnie ta budowla na wzniesieniu na placu cmentarnym, bo to tak wygląda, jakby to był tylko fragment kościoła. Ktoś zna bliżej historię tego miejsca? Nie wiemy, nie? Bo sama wieża stoi. Mówimy o tym miejscu po prawej stronie, na tym wzgórzu cmentarnym. Tak jakby tam kiedyś był cały kościół. No, intrygujące, bez wątpienia. Mam nadzieję, że palmy też ładne przygotowane. To się okaże właśnie jutro na celebracji przepięknej uroczystości Niedzieli Palmowej. Idźmy dalej w nasze rozważania. Dużo pięknych treści już wybrzmiało i najmocniej zaakcentowaliśmy właśnie ten element podobieństwa do Pana Boga. Tak pięknie też wyrażający się w tym wszystkim, co teraz będziemy przeżywali w Wielkim Tygodniu. Bo najpierw Jezus tak to zdefiniował w 13 rozdziale Ewangelii Janowej. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czyli właśnie to dopowiedział, że prawdziwa miłość, ta płynąca od Boga, realizuje się poprzez gotowość ponoszenia największych ofiar. Gotowość do największych poświęceń. On to powiedział w tym 13 rozdziale i za chwilę to pokazał, dając nam wzór, potwierdzając, że to jest możliwe. I te postacie, które tutaj przywoływaliśmy, od chociażby święty Maksymilian czy błogosławiona Marianna, też nam to potwierdzają już w tych naszych realiach. Chociaż, kochani, w inny sposób też potwierdza się to. Mam okazję współpracować z taką wspólnotą Sychar. Tutaj już mówiłem o tej wspólnocie w rozmowie z jedną z osób. Może słyszeliście o takiej wspólnocie, pełna nazwa Wspólnota Trudnych Małżeństw, Sychar. Nazwa pochodzi od tego miejsca z 4 rozdziału Ewangelii Janowej, gdzie Jezus spotyka się z kobietą samarytańską przy studni. I ta wspólnota, patrzcie jaka ciekawa nazwa, Wspólnota Trudnych Małżeństw, zaistniała około 10 lat temu w Warszawie, właśnie jako wyjście naprzeciw małżonkom, którzy borykają się z walką, nawet by tak można powiedzieć, o małżeństwo, z odczuciem osamotnienia. Rozmawiałem z wieloma osobami, które doświadczały zdrad, porzucenia i spraw rozwodowych. Właśnie pamiętam takiego Janusza z Gorzowa, który mówił, jak trudnym dla niego doświadczeniem były te wszystkie sprawy rozwodowe. Żona pozew o rozwód złożyła, on się absolutnie na ten rozwód nie godził. No i ten klimat w sądzie, gdzie on musiał odpierać ataki żony, adwokata żony, no i samego sędziego, pani sędziny, kiedy on mówił o tym, że on się nie godzi na rozwód, że to się absolutnie nie zgadza z jego wiarą, w pewnym sensie nawet wyszydzanie, ale później mówił, że najgorsze było to osamotnienie, że on wychodził z tej sali sądowej, no i on się zastanawiał, kto tutaj ma rację, może rzeczywiście trzeba się temu poddać, osamotnienie. I nagle zaistniała taka wspólnota we Warszawie, która się nazywa Wspólnotą Trudnych Małżeństw, która właśnie wychodzi temu naprzeciw, aby w jakiś sposób pomagać takim osobom, integrować je, nawet pomagać w ten sposób, że dawać sobie informacje, że takich jest wielu w Polsce, takich heroicznych małżonków, do końca walczących o małżeństwo, do końca trwających wierności. Kilka lat temu właśnie we Wrocławiu ta Wspólnota Trudnych Małżeństw zainicjowała Ruch Wiernych Serc. Uroczystość miała miejsce właśnie we Wrocławiu. Ruch Wiernych Serc, który skupia w sobie małżonków, którzy po porzuceniu, po zdradach często, po rozwodach, trwają w wierności przysiędze małżeńskiej. Wielokrotnie kilkanaście lat, nawet więcej kilkanaście lat. Dlaczego o tym mówię? Bo kochani, jak ja rozmawiam z tymi osobami, mam w tej chwili przed oczyma takiego Andrzeja z Warszawy, który nawet właśnie parę dni temu na tym kongresie rodzin, mówiąc o wspólnocie Sychar, po raz kolejny dał takie krótkie świadectwo, mówiąc o tym, że już 16 lat trwa we wierności swojej żonie, która odeszła, żyje w innym związku, mając też dziecko w tamtym związku. I on mówi, że on na nią czeka, że on na nią czeka. Modli się, jest jej wierny i czeka na nią. Co po ludzku się wydaje kompletnie niedorzeczne. I ona sobie żyje w innym związku, a on mówi publicznie, że on na nią czeka. I teraz taka postawa, kochani. Jeszcze raz podkreślam, nierzadka postawa. Właśnie takiego heroicznego trwania we wierności przysiędze jest dla mnie realizacją miłości małżeńskiej, ale nawet można w ogóle powiedzieć, miłości ewangelicznej. Na najwyższym poziomie. Coś porównywalnego z jakimś ogromnym cierpieniem, gdzie ktoś z powodu jakiejś konkretnej dolegliwości cierpi, ale w sposób taki piękny, mówiąc o tym, że on godzi się na to cierpienie, straszny ból, ale on je przyjmuje, akceptuje i ofiaruje za kogoś, wielokrotnie za kogoś najbliższego. To tutaj ból fizyczny i taka piękna postawa, a tutaj tego rodzaju ból. To jest realizacja właśnie tej miłości na najwyższym poziomie. Tak jak ją Jezus zdefiniował, nikt nie ma większej miłości na ten, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I to jest możliwe. Do tego jesteśmy w naturalny sposób przez Pana Boga predysponowani, uzbrojeni do takich możliwości. A więc wybrzmiała właśnie ta treść z tego 27 wersetu, ale jak w końcówce naszego wykładu powiedzieliśmy, od razu Pan Bóg pokazuje, że najlepszym miejscem, najlepszą płaszczyzną realizacji tego zadania, upadabniania się do Niego, szczególnie przez miłość, jest małżeństwo. I to się zawiera właśnie ta prawda, którą teraz wypowiada w końcówce tego wersetu. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek od początku zaistniał, uwaga, jako małżeństwo, nie jako pojedyncza osoba. Człowiek od początku zaistniał do życia w małżeństwie, nie do życia w samotności. Tak to Pan Bóg zaplanował wobec ludzkości. Oczywiście. Bardzo ważnym szczegółem jest, jak delikatnie tutaj Magda próbowała się ze swoim głosem ciskać, za chwilę jej damy możliwość, żeby do końca wypowiedziała tę wątpliwość. Oczywiście w różnorodności płci stworzył mężczyznę i niewiastę. I to też jest piękne. Za chwilę zobaczycie, co jeszcze nam dopowie do tego drugi rozdział. Ta różnorodność płci. Co jeszcze to chciałaś, Magda, wypowiedzieć? Jaką wątpliwość? Coś mówiłaś o tym, że w odniesieniu do Pana Boga płci nie można określić. No to z tym się zgadzamy.
Chciałam powiedzieć, że miłość Pana Boga jako miłość męska i damska, tak? I w tym właśnie, w tej miłości my się mamy wykazywać, ja jako kobieta i mężczyzna jako mężczyzna ma kochać, tak? A dopiero pełnia jest, kiedy te dwa elementy się połączą, tak? Także to chciałam wyrazić.
No dziękujemy. Ładnie nam po prostu uzupełniłaś to, co w tym wyrażeniu się zawiera, bo gdybyśmy zapytali, po co ta różnorodność płci? No między innymi dlatego, żeby pokazać, że jest możliwe, aby realizować tą miłość na sposób kobiecy i na sposób męski.
Ja mam jedno pytanie.
Już teraz, dobrze. Ty je powiedz. Ja nie wiem, czy ja na nie od razu odpowiem. Dobrze. Śmiało.
Nie, chodzi o to, że na początku stworzyłem tylko Adam, a potem było. Stworzyłem mu pomoc.
Poczekaj. A więc nie, bo ja nawet cię od razu. Jak patrz na imię? Nie. Zwróć uwagę, że masz przed sobą dosłowny cytat z Księgi Rodzaju, ale z pierwszego rozdziału. I my na razie na tym się zatrzymujemy, niczego tutaj nie dodając, nie manipulując tym fragmentem. Natomiast jest tak zwany drugi rozdział Księgi Rodzaju i o tym za chwilę. Tylko poczekaj. A bo to też jest bardzo ważne. Natomiast jak czasami ktoś w tym momencie jakoś delikatnie oponuje i nie czuje się przekonany, że tu jest napisane na razie w 27 wersecie, że człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo. Uwaga, patrzcie. Najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia Pana Boga nie jest człowiek. Choć czasami można to usłyszeć, tak? Że najdoskonalszym elementem dzieła stworzenia Pana Boga jest człowiek. Nie! Najdoskonalszym elementem stworzenia Pana Boga jest małżeństwo. To jest tu zapisane. Jest małżeństwo. Stworzył mężczyzną i niewiastą. Małżeństwo. I teraz, jak ktoś powie zaraz, to jest jakaś interpretacja, gdzie to jest napisane. A proszę teraz spójrzmy i już czytaliśmy go przed przerwą i on cały czas jakby do nas dociera, uderza swoją treścią. 28 werset. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Uwaga, do kogo Pan Bóg mógłby powiedzieć bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Każda z każdym, każdy z każdą, nie? Takie statko ludzi sobie biega i już bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Figę z makiem. Takie słowa Pan Bóg kieruje, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Do kogo? Do małżonku. Tylko do małżonku. Ale to jest wyżej napisane. Po czym Bóg im błogosławił, im, tej konkretnej parze małżeńskiej. I do nich mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czy to jest kontynuacja tej myśli, potwierdzenie, że kiedy stworzył Pan człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę, on zaraz wiesz, chodźcie tu, żeby Pan głupie myśli do głowy nie przechodziły. Jesteście małżeństwem. Okej, Panie Boże, jesteście małżeństwem. No już, zasuwać. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Od razu Pan Bóg do nich mówi, kierując to właśnie największe zadanie. Ale im błogosławi jako parze małżeńskiej. I teraz uważajcie, co tam jest dalej napisane? Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Kochani, no właśnie to, co przed chwilą w tych różnych wypowiedziach cytowanych wybrzmiewało, że wszelkie kierunki ludzkiego zaangażowania, w cokolwiek się człowiek angażuje, cokolwiek robi, łącznie z tą płaszczyzną ekonomiczną, co potwierdził nam pan profesor Gary Becker, warunkowane jest tym, małżeństwem otwartym na potomstwo. I to dopiero teraz jest mowa, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Wyraźnie Pan Bóg o tym mówi, że to jest naturalny, piękny kierunek rozwoju ludzkości na tej ziemi, na tej naszej planecie, na każdej płaszczyźnie. To jakość rodziny zbudowanej na małżeństwie warunkuje wszystko, co robimy, w co się angażujemy. Wszystko! No rozrywimy się wokół siebie. Widać wiele zamieszania, od chociażby na płaszczyźnie ekonomicznej i nie tylko. A kierunek jest taki. Tu jest ten Boży pierwiastek, tu jest jego początek. Jeśli my się tutaj w małżeństwie, w rodzinie tym zarazimy, to ten Boży pierwiastek pójdzie na każdą płaszczyznę. I kierunek zaangażowania i siły i wysiłki, jakie człowiek wkłada w cokolwiek, będą przynosiły właściwe, uwaga, przez Boga pobłogosławione efekty. Jeśli tego nie będziemy robić, nie będzie tego Bożego błogosławieństwa. Uwaga, jeden szczegół, bardzo delikatnie muszę to wypowiedzieć. W tym drugim wersecie, 28, również jest taka prawda, że jeśli małżonkowie zamykają się na potomstwo, zamykają się automatycznie na Boże błogosławieństwo. Że warunkiem urzeczywistniania się, obecności Bożego błogosławieństwa w małżeństwie jest otwartość na potomstwo. Jeśli małżonkowie się zamykają na potomstwo, zamykają się na Boże błogosławieństwo. To jest w tym 28 wersecie. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ja to tak troszeczkę przewrotnie sparafrazuję i powiem w imieniu Pana Boga, ale jeśli się nie będziecie rozmnażać, nie będę wam błogosławił. Kochani, jak to wyraźnie dzisiaj widać. I tak by się chciało powiedzieć, że właśnie on przywoływany, błogosławiony Jan Paweł II, stał się męczennikiem tej prawdy. Bo owszem, wyrażenie cywilizacja śmierci zostało wypowiedziane przez Pawła VI. Ale on to bez przerwy powtarzał. Cywilizacja śmierci, błogosławiony Jan Paweł II. I bardzo konkretnie nam to opisywał i ukazywał, o co w tym chodzi. No bo to ta epoka właśnie przyniosła taką skalę urzeczywistniania się tej cywilizacji śmierci. Ja wiem, w tym momencie myślicie tylko o jednym aspekcie. Aborcja. Bo to jest rzeczywiście najwyższy przejaw chyba tej rozszalałej w tej chwili na świecie cywilizacji śmierci. Stany Zjednoczone, które się szczycą różnymi elementami, no nie wiem, najwyższego poziomu rozwoju demokracji. 55 milionów zamordowali od 1973 roku członków swojego narodu. 55 milionów w wyniku aborcji. U nas w Polsce od 1956 do 1993 około 20 milionów. Ale kochani, cywilizacja aborcji to jest również antykoncepcja. cywilizacja aborcji to rzeczywiście dzisiaj również in vitro. Przepraszam, cywilizacja śmierci. To jest również antykoncepcja, cywilizacja śmierci to jest również in vitro. Wyraźnie nam Jan Paweł II pokazywał, że te wszystkie płaszczyzny, szczególnie antykoncepcja in vitro i aborcja są nierozerwalnie są związane. Jak można mówić o tym, że możemy się spodziewać Bożego błogosławieństwa jako rodzina, jako naród, jeśli się zamykamy na ten element jakby obecności Boga w naszym środowisku, w naszych rodzinach. Uwaga! Jezus o aspekcie dzieci, obecności dzieci wypowiada takie słowa. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, mnie przyjmuje. Nie mówi, jak gdyby mnie przyjmował. Jakby mnie przyjmował. Mówi, mnie przyjmuje. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, mnie przyjmuje. Jest otwartość na dzieci, jest Jezus. Nie ma otwartości na dzieci, nie ma Jezusa. A sakrament małżeństwa to jest właśnie Jezus. Mąż, żona i Jezus. Najkonkretniejszy sposób zamykania się na obecność Jezusa, na możliwość korzystania z Jego obecności, to jest zamykanie się na potomstwo. Nie ma dzieci, nie ma Bożego błogosławieństwa. Oczywiście uwaga, uwaga. To musicie sobie to zakodować, bo to, co teraz mówię, to są bardzo ważne, bardzo trudne prawa. Czymś innym jest, jeśli małżonkowie mogą mieć, a nie chcą. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówimy, którą trzeba nawet nazwać winą moralną. Ale przede wszystkim, nie obciążając się, właśnie tą konsekwencję pokazywać. Zamykanie się na dopływ Bożego błogosławieństwa. Ale czymś innym jest sytuacja, kiedy małżonkowie chcą, a nie mogą. Nie ma tu żadnej winy moralnej, nie ma tu żadnej obawy o to, że odwracamy się od Bożego błogosławieństwa. Osobiście znam wielu takich. Dzisiaj była wypowiadana taka intencja też o małżonków, którzy borykają się z trudnością w poczęciu. Znam takich małżonków. I widzę, jak to jest wielokrotnie ból serca dla nich. Kiedy bardzo pragną tego potomstwa, a z jakichś powodów nie mogą. I z ogromnym jakby takim odczuciem współczucia trzeba się nad nim pochylić. Ale kochani, jakże ogromną ilość małżonków obserwujemy dzisiaj. Właśnie w tej dobie, w której nam się przyszło żyć, którzy mogą, a nie chcą. I na różny sposób się przed tym zamykają. I teraz, przepraszam, przecież znacie życie. Jak najczęściej? No antykoncepcja. Daniel Ansz w komentarzu do listu do rodzin w 1994 roku, Jan Paweł II napisał list do rodzin, wyraził taką prawdę. Największym zwycięstwem szatana w XX wieku jest antykoncepcja. Panie, jak się nad tym zastanowimy, to nie można mieć wątpliwości, że tak jest. To wyraźnie dzisiaj dostrzegamy wokół siebie, w Europie, i to jeśli już nie tylko zachodnie, a dookoła Polski, w Polsce też. Niech to mocno wybrzmiewa, że już ponad 3000 lat temu ten warunek został ludzkości wyraźnie zapisany, określony. A dzisiaj jednym z przejawów, tak jak w Starym Przymierzu czytamy, zobaczcie, jak się otworzy jakąkolwiek część Starego Testamentu, bez przerwy to jest. Że ludziska odchodzą, że odchodzą, że odchodzą, że odchodzą. Pan Bóg śle bez przerwy swoje obietnice, bez przerwy śle proroków, bez przerwy daje szansę. A ludziska odchodzą, odchodzą, odchodzą. No ta zależność dzisiaj jest dokładnie tak samo, jak wyrealizowana przez ludziska. I na tej płaszczyźnie mamy to samo, tylko w jakiej skali, bo dzisiaj mamy ponad 6 miliardów populacji na tym naszym globie, więc to się wszystko zwielokrotnia, to się wszystko potęguje, dlatego tak mówiąc o tych słowach ukochanej świętej Faustyny, westchnęliśmy wczoraj, kiedy ona mówiła o tych grzechach, jakie w czasie karnawału w 37. Nie? Tu chodzi o ilość tego, bo od tamtej pory dwukrotnie się zwiększyła populacja ludzi żyjącej na Ziemi od 37. Trudna prawda, ale idziemy dalej. I tu między innymi właśnie twoja wątpliwość, ponieważ ogromną zaletą akurat też w tej tematyce dla nas jest to, że natchnieni redaktorzy spowodowali, że w Księdze Rodzaju w tych dwóch pierwszych rozdziałach, ja tak sparafrazuję, mamy dwukrotnie opis stworzenia małżeństwa. Właśnie w tym pierwszym rozdziale, co przed chwilą było, i w tym drugim. I tu jest ten obraz, o który zapytałeś. Że z prochu ziemi Pan Bóg ulepił człowieka, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. No i on był sam. I I on był sam. I ten ogród Eden, i te zwierzęta, i to nazywanie tych zwierząt, no sielanka, idealne, piękne warunki, to już był Eden. Cudownie ten facet miał. Piękna, nieskażona przyroda. Wszystkie zwierzęta, nad którymi panował.
Ale było mu smutno. No nie znalazła się odpowiednia pomoc.
Zobaczcie, w tym fragmencie dwukrotnie jest to wyrażenie pomoc. I to jest intrygujące, to trzeba by się zastanowić, o jaką pomoc chodzi. No facet ma wszystko.
Czego mu jeszcze brakuje? No kobiety mu brakuje, no kobiety mu brakuje. O taką pomoc tutaj chodzi.
Dlatego potem jest ten przepiękny obraz, kiedy Pan Bóg powoduje, że mężczyzna pogląda się w głębokim śnie, a kiedy śpi, wydobywa jedno z jego żeber, z tych żeber czyni mu kobietę. I kiedy się budzi, to jest oczywiście przepiękny, jak mitologiczny obraz, dostrzega właśnie ją, oczka mu błyszczą, euforia dosłownie, i wykrzykuje ten hymn pochwalny. Ta dopiero jest ciałem swego ciała, kością z mojej kości, ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Komentatorzy, ale też egzegeci pokazują, że te słowa, kiedy on wypowiada ten hymn pochwalny na jej cześć, mają rangę porównywalną ze słowami, które w prorocy Izajasza są zapisane: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Czyli hymn pochwalny wyśpiewywany przez całe stworzenie na cześć Stwórcy, i taką samą rangę ma właśnie ten hymn pochwalny, kiedy on wyśpiewuje go na cześć tej niewiasty, którą Pan Bóg, no, poniekąd na cześć Stwórcy, że Pan Bóg mu takową postawił na jego drodze. To jest ten drugi rozdział właśnie, kiedy on jest sam. Ale właśnie to słowo pomoc jest intrygujące, bo trzeba by zapytać, no do czego mu ta pomoc? I zobaczcie, my jesteśmy takim egoistycznym myśleniem obciążeni. No jak to, no facet sam, no trochę mi jest smutno, no bo się nie ma do kogo przytulić, nie? Nie mam kto obiadku gotować, nie ma kto się o niego zatroszczyć. O faceta trzeba się troszczyć jako chłopczyka, nie? No wiadomo, co mu jeszcze chodzi temu facetowi, nie? No to dlatego jest taki smutny, to taka pomoc mi jest potrzebna. Figę znakiem, kochani. Zobaczcie, łącząc to z tym pierwszym rozdziałem, od razu to wybrzmiewa. I co z tego, że on był sam? On nie miał wobec kogo zrealizować miłości ofiarnej. Wobec zwierząt? Kochał zwierzęta. Święty Franciszek i obecny papież Franciszek. Zobaczcie, od samego początku pontyfikatu zaczął o tym mówić, nie? O szacunku dla zwierząt. O miłości do zwierząt. Zwierzęta rzeczywiście są pewnym zadaniem też dla nas. Mamy w domu dwa psy. Córka też ma psa, więc mamy trzy psy. Mieliśmy kota do niedawna. Mam w sobie, myślę, taką naturalną wrażliwość do zwierząt. Ale uwaga! No taką pełną Bożą miłość, jaką Jezus opisał i zrealizował. Sorry, uwaga, nie marsi. Nie da rady wobec zwierząt zrealizować i tyle. Zakładajcie schroniska, troszcie się o zwierzęta, okej. I w jakim stopniu to będzie miało troszeczkę związku z miłością ewangeliczną, z miłością Bożą. Troszeczkę będzie miało. Ale i tak nie jesteśmy w stanie w tej relacji człowieka wobec zwierzęcia pełni tę miłość zrealizować i urzeczywistnić. Tylko w odniesieniu do drugiego człowieka. To wyraźnie jest zapisane. On miał zwierzęta. On się troszczył o nie. To też zostało postawione na jego drodze jako zadanie. Ta troska o zwierzęta. Bo panowanie nie to jest panowanie nad zwierzętami. A to panowanie to jest również troska. I co z tego? Brakowało tejże pomocy, tej drugiej części, wobec której, dlatego taki hymn wyśpiewuje. Bo on, wypowiadając te słowa, ta dopiero jest część mojego ciała. On mówi właśnie te słowa. No Panie Boże, no nareszcie! Uwaga panowie, teraz słuchajcie, co on tam powiedział. Panie Boże, no nareszcie mam się komu poświęcać. Mam komu służyć. Mam za kogo życie oddawać. Panie Boże, dzięki Ci. Moje życie nabiera pełnego sensu. Bo życie jest po to, żeby je tracić. Z miłości. Teraz jest ta osoba, wobec której może to zrealizować. Dlatego tak się cieszył. Oczywiście bardzo ważne jest to podsumowanie, 24 werset, ale uważajcie. Ręka do góry, małżonkowie. Ile nas tutaj jest? Ręka do góry. No jest nasz część. No więc uważajcie. Wszyscy pozostali. trzeba by im współczuć. Bo wy na razie jeszcze jesteście w tej sytuacji, że możecie teraz się zastanowić, czy to aby na pewno dla nas. Ale w ich przypadku bramka zapadła. Bo oni już sobie to ślubowali. Formalnie sobie to ślubowali. Publicznie, głośno. Z mikrofonem przy ustach i z kamerą obok. Co sobie ślubowali? Ślubuję ci miłość. Słyszycie? Ślubuję ci miłość. To właśnie sobie mówili. Z imieniem, trzymając się za dłonie, patrzą sobie w oczy. Uwaga, panowie, imię? Albo żona? Marcinie, to mówiłeś. Ja ci to doprecyzuję, a Daria niech słucha. I inni też. Dario, ślubuję ci, że jestem gotów do największych poświęceń dla ciebie. Do największych ofiar dla ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów służyć tobie do końca, zapominając całkowicie o sobie. Ślubuję ci, Dario, że jestem gotów umierać za ciebie. Coś jeszcze? Ślubuję ci, Dario, pisze. Ślubuję ci, że jestem też gotów umierać od ciebie. Od ciebie. Kochani małżonkowie, tu obecni, słyszycie? Tośmy sobie ślubowali. No tak. No bo skoro to było ślubowanie miłości w okoliczności udzielania sobie sakramentu, a więc zapraszania Jezusa, chodź tu Panie Jezu, chodź, bądź z nami. To Panie Jezu, zobacz, my sobie teraz tą miłość ślubujemy. Panie Jezu, doprecyzuj nam, o jaką miłość chodzi. No to Jezus obok stoi i mówi, nikt nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoje. I tyle, tak, tyle. Wszystko. Miłość realizuje się przez gotowość do ponoszenia ofiary, poświęceń. Definiuje się i realizuje. Czy nie zaintrygowało was stwierdzenie, kiedy powiedziałem, jak on mówił do Dali, że jestem gotów umierać od ciebie? Tak. Kochani, jeśli mam przetrzymać taką twarz małżonki, która przyszła i mówi, wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w naszej sypialni i powiedział mi, że mnie zdradza, że już 2 lata żyję w tym grzechu zdrady i to tam się ciągle poczerpać, dlatego to powiedział, żeby inni moi kolegi mi nie powiedzieli. I ona mówi tak, słuchajcie, jak mi to powiedział, to sztylet w serce. Myślałam, że to nie ma. I wiecie co? Takie słowa, jeśli to jest osoba, a większość kobiet to są osoby bardzo delikatne, bardzo wrażliwe. Nie dość, że zdradza. 2 lata podwójne życie prowadzi. Z tamtą kobietą w łóżku z żoną już. Jeszcze to trzeba się dzieciątko. Przepraszam, to trzeba się dziwić, że ona nie umarła w tym momencie. Psychologia nazywa to kręgowiskiem uczuć. Wiele takich negatywnych informacji, które uzależnić od podziału może na nas spadać. Ale są takie informacje, które zawierają sobie taką kumulację tych negatywnych uczuć, że można od tego umrzeć. Czy ktoś nie wie, że kochani, znamy takie przypadki. Kiedy ktoś usłyszawszy jakąś na takim poziomie tragiczną informację, po prostu umiera. Jego serce nie wytrzymuje. I ona to mówi, serce bite w serce. Znaczy sztylet bity w serce. Czy to sobie ślubujemy? Ślubuję ci. Jestem gotów umierać od ciebie. Już mi wbijał ten sztylet w serce. Ja ci będę wierna do końca, bo to ci ślubuję. To sobie ślubuję. Ci młodzi, którzy jeszcze nie żyją małżeństwo, się okurczę, to rzeczywiście trzeba się zastanowić, nie? Tylko że, uważajcie, po pierwsze, Pan Bóg nas w pełni wyposażył to wszystko, co potrzebujemy, aby to zrealizować, ale po drugie, to jest czysta Ewangelia. To jest czysta Ewangelia. Taki poziom ofiarności przez miłość, szczególnie w małżeństwie. Dlatego można też tak powiedzieć, uwaga, małżonkowie, słuchajcie, że w małżeństwie gorzej, tym lepiej. No tak, gorzej, tym lepiej. I jak fajnie, mam okazję miłość ofiarną realizować. No, to nie jest pocieszające, ale może jest. Natomiast problem jest właśnie w tym, kochani, że Jezus to w innym wersecie dokładnie w podobny sposób opisuje. Jeśli kto chce być za mną, niech zaprze się samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech nie naśladuje. Być uczniem Jezusa to mieć w sobie pełną gotowość zapierania się samego siebie, brania krzyża i naśladowania Jezusa. A co jest naśladowanie? Jeśli będziemy rozważali za chwilę drogę krzyżową. Czyli zasuwanie za Jezusem drogą krzyżową. Samo zasuwanie drogą krzyżową to jest jedno. Ale drugie to, dokąd ta droga zmierza. Na Golgotę. A co to jest Golgota? No śmierć. Można sobie pytanie zadawać. Proszę je Jezusowi zadawać. Panie Jezu, jesteś Ty. Ja jestem Twoim uczniem. Jest droga krzyżowa. Jest Golgota. Wiadomo, że Golgota nie kończy wszystkiego. To jest zmartwychwstanie w niedzielny poranek. No to jeśli główną perspektywą jest zmartwychwstanie, to Panie Jezu, uwaga, może by tak opłodnisz. Drogę krzyżową spokój, Golgotę spokój i zmartwychwstanie. Nie da rady, kochani. No nie da rady! Albo z Jezusem i droga krzyżowa przez Golgotę, albo obwodniczką, ale to już jest bez Jezusa. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale zobaczcie, to jest istota Ewangelii. No więc, o, ten facet tutaj się z tego cieszy. On tu się z tego cieszy. Że ma taką możliwość, żeby mógł w pełni miłość zrealizować wobec niej. To jest dopełnienie tego pierwszego opisu. Natomiast podsumowaniem już w tym momencie obu tych opisów jest właśnie ten 24 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę. Mężczyzna tutaj jest. W 19 rozdziale Ewangelii Mateuszowej jest człowiek. U świętego Pawła jest człowiek. Dlatego opuszcza mężczyzna ojca swojego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Kochani, to jest jeden z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego. Może nawet nie fragment, tylko do wyrażenia jedno ciało w odniesieniu do małżeństwa. Bo on potem płynie jak refren po kartach Słowa Bożego. Jak refren. I ostatni raz właśnie jest w tym 5 rozdziale Listu do Efezjan świętego Pawła. Jedno ciało, jedno ciało, jedno ciało. I jak ktoś ma wątpliwości, że małżeństwo jest najważniejsze, ale będzie jeszcze drugi punkt, że współmałżonek jest najważniejszy, jako naturalna konsekwencja tego pierwszego. Ale jak? Kto dla Ciebie jest najważniejszą osobą na świecie? Kto dla Ciebie jest najważniejszą osobą na świecie? Osobą tu na ziemi, w uczestności. Ze względu na Boga. Kto dla Ciebie jest najważniejszą? No pięknie! I tak do końca... I tak do końca życia... O każdej porze dnia i nocy. O każdej porze dnia i nocy. Jeśli ktoś ma wątpliwości, a wiele osób nawet żyjąc w małżeństwie ma wątpliwości, kto jest najważniejszy? Jeśli ktoś ma wątpliwości, to zobaczcie, to wyrażenie jedno ciało, jedno ciało, jedno ciało w Słowie Bożym dotyczy tylko małżonków. Tak piękną jest relacja matki z dzieckiem. Wielokrotnie też możemy mówić o pięknych relacjach ojca z dziećmi. Ale tylko wobec małżonków wybrzmiewa to określenie, jedno ciało. Bo sobie na Paweł II stoi go takie najbardziej obszerne opracowanie mężczyznom i niewiastom stworzył ich, ale to jest zapis cyklu katechez, który głosił od 78 do 83 z paromiesięczną przerwą z powodu zamachu. 5 lat, 5 pierwszych lat swojego pontyfikatu w środowych katechezach mówił tylko o tym, o świętości małżeństwa i zbudowanej na niej rodziny. Nie wiedząc, ile będzie trwał jego pontyfikat. Co też potwierdza, że ta prawda o świętości małżeństwa w jego pontyfikacie była dla niego najważniejsza. I tam już ma takie wyrażenia, że to jest jedność organiczna. Jeden organizm. jeden krwioobieg, jeden układ oddechowy, jeden układ nerwowy. Takie ścisłe zjednoczenie. Dlatego Święty Paweł mówi o tym, że to jest tajemnica. Jak to jest, nie? Bo to jednocześnie nie odbiera nam wolności. Ja tutaj z wami teraz jestem, moja żona Jola jest 100 km stąd i zobaczcie, ja nie wiem, co ona teraz robi. Czy ogląda jakiś kolejny serial w telewizji? Nie wiem, czy sobie w internecie tam na Facebooku coś tam sobie śledzi. Czy gdzieś w swojej mamusi jest na przykład, czy coś innego robi. Nie wiem, co ona teraz robi. Nie wiem, co ona teraz myśli. Nie wiem. Ja też nie wiem, co ja teraz robię. Szczegółach. Jeszcze jestem na rekolekcjach, w kalendarzu mam zapisane ksiądz Rajmy. Na ten weekend mam to zapisane. Więc ona wie, że ja jestem, nawet nie wie, gdzie jestem, bo tam miejscowości nie wpisywałem. I mimo to jestem z nią jednym ciałem. Jedno ciało. Taki ścisły związek. To jest rzeczywiście piękne, ale rzeczywiście jest to tajemnicze. To jest tajemnicze, dlatego Święty Paweł to nazywa tajemnicą. Wielką tajemnicą. Właśnie to, że jesteśmy takim jednym ciałem, takiego rodzaju jednym ciałem. I to potem płynie, jak powiedziałem, jak refren po kartach Pisma Świętego. Ale tu się za chwilę pojawia ten trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Ten upadek pierwszych ludzi. I to wkroczenie szatana i jego wściekłość na najwyższym poziomie właśnie wobec świętych małżeństw. Tenże Daniel aż przywoływany, bo ta książeczka, ta medytacja nad listem do rodzin nosi tytuł Rodzina Serce Boga. Taki tytuł jest tej książeczki. I on właśnie tak to nazywa. Wściekłość, że szatan nie może znieść dwóch rzeczy. Młodych ludzi trwających w czystości przedmałżeńskiej i małżonków trwających w wierności. To wzbudza w nich największą wściekłość. Bo właśnie wiedzą, że najlepiej ludzkość zniszczyć, niszcząc właśnie te dwie płaszczyzny. Czystość młodych ludzi i wierność małżeństwa. Bo to wyzwala największą lawinę. Jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju. No to ciągle idzie jak echo. W takich kategoriach też to trzeba nazywać. Ale na szczęście mimo tej lawiny, którą dzisiaj mamy w Polsce, małżonków wiernych jest znacznie więcej niż tych niewiernych. Małżonków trwających jest znacznie więcej niż rozwodzących się. Bo najważniejsza rzecz właśnie w tym obrazie, pokazując też to, że po tych dwóch rozdziałach jest ten trzeci rozdział. Najważniejsza rzecz, uważajcie. Myślę, że jest po raz pierwszy usłyszycie to, co teraz powiem. Nic się nie wymknęło spod kontroli Pana Boga.
Czasami mogę mieć takie pesymistyczne odczucia, patrząc, co się dzieje, szczególnie w tej Europie Zachodniej, nie?
A szczególnie w ostatnich latach, jeśli chodzi o wszystkie ideologie, lesbijskie, wioski, genderowe. Nic się nie wymknęło spod kontroli Pana Boga. Naprawdę. Pan Bóg to wszystko dotyczy. Z tylko sobie wiadomych względów. Czasami takie odczucie,
Panie Boże, no ile Ty jeszcze wytrzymasz?
Pan to wszystko dopuszcza. Ale po drugie, uważajcie. Panu Bogu jeszcze bardziej zależy na świętości małżeństw niż nam. Bardzo mu na tym zależy, bo On to wszystko, co my tutaj tak w takich malutkich fragmencikach porzucamy, On to wszystko ogarnia w pełni. I On wie, że to właśnie tak działa. Całej cywilizacji od początku ludzkości. Że ten Boży pierwiastek ludzkości najskuteczniej dociera poprzez święte małżeństwa i wpływane na nie święte rodziny. Więc Pan mówi, jeszcze bardziej zależy na świętości małżeństw. W związku z tym, nie dość, że Pan wyposażył nas we wszelkie mechanizmy, żebyśmy to zadanie mimo trzeciego rozdziału, żebyśmy to zadanie w pełni zrealizowali. Jednym z tych mechanizmów jest właśnie owa sakramentalność, o której powiedzieliśmy. To jeszcze na dodatek, nie poza na wszystkie mechanizmy, ale na dodatek. Cały czas maksymalnie chce nam pomagać na każdym etapie naszego życia, w każdym szczególe naszego życia. Chce być obecny, żeby nam pomagać. No kochani, no spójrzmy na to właśnie w takich kategoriach, że jest kochany rodzic, kochający swoje dziecko, pragnący dobra, przyglądający się temu dziecku, no i widzący to, co dziecko robi, no naturalną potrzebą serca jest to, żeby pomagać, żeby być obecnym, żeby strzec. coś nienaturalnego. W odniesieniu do marzeń Pan Bóg ma dokładnie taką samą postawę.
Tylko oczywiście przecudowną cechą Pana Boga jest to, że szanuje wolność. Nie chce się to nie.
Choć bardzo nad tym boleje, że my nie chcemy, żebyśmy skorzystali z tej pomocy. Ale cały czas jest obok, tylko czeka na to, żeby niech Pan może pomaga, jakoś to wytrzymuje. Już nie wytrzymuje z tym moim razem, już nie wytrzymuje z tą moją wolą. Pomaga jakoś. Jest! Pan Bóg ręce zaciera. I już od razu. Lawina wsparcia. Więc nie jesteśmy w tym osamotnieniu. To jest cudowne. To jest ta dobra nowina w małżeństwie, tak? Że mamy Pana Boga, że mamy wszystko.
Ale teraz, badajcie. Taką ciekawostkę,
bo do tych dwóch rozdziałów Księgi Rodzaju, ciągle przy tym czynamy, Talmud,
to jest ten najstarszy komentarz do pięcioksięgu właśnie. Talmud dodaje nam taki komentarz, jakby ktoś miał wątpliwości, że to tak trzeba odczytywać, jak przed chwilą tutaj to nakreśliliśmy. Otóż w Talmudzie znajdujemy tak sformułowane podpowiedzi, ułatwiające nam rozumienie tego zapisu. Osoba nie pozostająca w małżeństwie żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra.
Uważajcie, dla Żydów błogosławieństwo to było wszystko. Nie ma błogosławieństwa, to nie ma w ogóle co z chałupy wychodzić, nie, w ogóle nie ma co nosa podnosić, nie? Nie ma małżeństwa, nie ma błogosławieństwa.
Zobaczmy dalej. Nie żonaty mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem.
Kochani, to dokładnie dotyczy tego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. No tak pięknie tam on to doprecyzował. Taki pół faceta, taki niewyraźny, nie? Czegoś mu brakuje. Można się załamać.
Dalej. Znalezienie sobie żony jest rzeczą tak ważną, że człowiekowi wolno sprzedać zwój Tory w celu zawarcia małżeństwa. Tora nie mogła być przedmiotem handlu, nie? Tylko w tym jednym przypadku. Niesamowite, nie? Tylko w tym jednym przypadku. Bardzo lubię też to. Domem mężczyzny jest jego żona. Czyli facet bez żony jest bezdomny. No najgorszy stan człowieka, nie? Bezdomność, taki smutny.
A z żoną ma dom.
Jest domny. Jak? Domny, tak? Bezdomny dom. Zdomny, tak jest. No więc, jeśli do tego jeszcze dodamy, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani do małżeństwa i rodzicielstwa, twierdzą naukowcy, to wtedy, kiedy mieliśmy przygotowania do Światowego Kongresu Rodzin, który był w Warszawie, Alan Carlson, on się ciągle w to angażuje, właśnie w tym tekście opublikowanym w Ozonie, który już nie istnieje, wypowiada takie fajne słowo. Ale dokument Pańskiej Rady Małżeństwo, Rodzina, Małżeństwo i Wolne Związki w 2000 roku się ukazał. Bardzo ważny dokument. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa, obdarzonego różnymi darami, skłonność do małżeństwa jest ludziom wrodzonym. Ale jeśli w liście do rodzin błogosławiony Jan Paweł II pisze, jednakże żenić się i wychodzić za mąż jest podstawowym powołaniem człowieka, przyjęty przez większość członków ludu Bożego. No to można odczuć jakieś takie podłamanie, nie? No co z osobami, które żyją w samotności, żyją w celibacie? No bo to wszystko, to co tutaj teraz się pojawiło, te trzy cytaty, są potwierdzeniem tego zapisu z Księgi Rodzaju, a ten zapis z Księgi Rodzaju jest potwierdzeniem natury, czystej naszej natury. Takimi nas Pan Bóg stworzył. Do tego nas nie tylko predysponował, ale też predystynował. A predestynacja to jest naturalny przymus, żeby do małżeństwa, już, zasuwaj, żeby ci głupoty do głowy nie przychodziły. Pan Bóg nas takimi stworzył. No to co właśnie z taką kategorią? I kochani, no właśnie to jest istotne, żeby odczytywać to również w świetle Nowego Testamentu. Bardzo ważny fragment. Dlatego musimy to teraz tutaj dopowiedzieć. Pamiętając, bo zobaczcie, że to jest dopiero 10 werset. A co jest tu wyżej? O tu. Co jest tu wyżej? Pamiętacie w tym 19 rozdziale? No to jest to pytanie takie podchwytliwe faryzeuszy. Czy wolno się rozwieść z żoną z jakiegokolwiek powodu? O co ci faryzeusze pytają? No Panie Jezu, dlaczego nie wolno rozwodziku?
Przecież Mojżesz pozwolił wręczyć list rozwodowy. Przecież rozwodzi to jest takie świetne rozwiązanie problemów w małżeństwie, tak? Ale to było 2000 lat temu. Tamci faceci, można by tak powiedzieć, reprezentowali właśnie tą współczesną cywilizację, którą Jan Paweł II nazywa cywilizacją obciążoną mentalnością prorozwodową. No dlaczego nie można się rozwieść? I proszę zwrócić uwagę, słuchajcie sobie do tego fragmentu sięgnąć, można nawet dzisiaj. Jaką odpowiedź Jezus podaje? Czy nie czytaliście, że od samego początku stworzył ich jako mężczyznę niewiastę? Dlatego opuści przekońca i matkę i połączy je swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Wiecie, że ja mówię to tak łagodnie. Bo Jezus, wyjaśniając im tę wątpliwość, dlaczego nie można się rozwieść, Jezus nic nie mówi od siebie. Cytuję im pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i drugi rozdział Księgi Rodzaju. I właśnie to mi pokazuje, że od początku przez Pana Boga małżeństwo zaistniało jako nierozerwalne, trwałe, monogamiczne, nierozerwalne. Czy Jezus do nich mówi, słuchajcie, oczywiście przez zatwardziałość waszych serc możesz pozwolił wam wręczyć list rozwodowy. Różne te zewnętrzne uwarunkowania, ale Jezus mówi, odrzućmy to teraz i pokażmy, co jest w istocie małżeństwa. Kochani, to jest pytanie obecnej cywilizacji. Zobaczcie, jak jesteśmy bombardowani właśnie takim obrazem. Dlaczego nie można się robić? Jaki jest w ogóle sens, żebyśmy się męczyli ze sobą? A jak często się powtarza takie wyrażenie, mam prawo do szczęścia, w imię czego mam się męczyć, nie? A jest to każdego z takich małżeństw mówi, ale od początku. Bóg was powołał właśnie do tego, żebyście ze sobą byli, na dobre i na złe. W tym trwałym, pousadzonym małżeństwie. Odrzućcie tą naleciałość, która spada dzisiaj na nas, dookoła, ze wszelkich źródeł. Rozwiedź się. Zdegraduj wartość nierozerwalności małżeństwa. Zobaczcie, to chyba ostatnie wyrażenie Jezusa. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, czyli On powtarza to, co było w tym 24 wersecie drugiego rozdziału, ale potem od siebie dodaje bardzo mocno. Są więc tuż złączy. Niech człowiek nie rozdziela. Ja specjalnie to mówię z takim elementem jak trwogi, ostrzeżenia, czyli możemy tak powiedzieć, no nie podnoście ręki na taką świętość. Niech człowiek nie rozdziela. I to oczywiście chodzi o samych małżonków, którzy w cudzysłowie najskuteczniej rozdzielali tą jedność. Sami małżonkowie, ale też ci wszyscy, którzy się do tego przyczyniają, do tego rozdzielania, na różne sposoby, nawet właśnie w postaci propagowania tej mentalności prorozwodowej. I uwaga! I wtedy uczniowie, nie faryzeusze, uczniowie mówią, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Uczniowie, słyszycie? Jak oni usłyszeli, że małżeństwo jest nierozerwalne, że całe życie z jedną kobietą, to oni się przestraszyli stopnia trudności, bo nie warto się żenić z jedną kobietą całe życie. Kochani, nie tłum, nie faryzeusze, tylko uczniowie, faceci już jakoś uformowani przez Jezusa, przestraszyli się stopnia trudności, bo można się przestraszyć. Czy to młode gremium, jeszcze nie żyjące w małżeństwie, jak my to wszystko teraz mówimy, się nie przestraszyło? To wszystko się przestraszyło, nie? No można się przestraszyć. Taki stopień trudności, ludzie kochani. No to Jezus ze spokojem mówi. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest podany. Kochani, słyszycie? Prawdę o małżeństwie, o jego świętości. Gadka,
zrobiłeś rację.
Prawdę o małżeństwie, o jego świętości, o jego nierozerwalności można zrozumieć i zrealizować tylko dzięki łasce Pana Boga. Co jest na końcu treści Księgi Małżeńskiej? Nie mówcie. Inne małżeństwo, że jest słowa się. No, co jest tak mi dopomóż Pan, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci! Nie wystarczy Pan Bóg! To jest taki stopień trudności i wszyscy święci! A wszyscy święci to jest naprawdę miliardowa armia, jak nie więcej. Ich przywołujemy. ale to jest cudowne, słuchajcie, naprawdę jest cudowne. I potem Jezus, to dlatego tym kolorem żółtym oddzielone, potem Jezus to powtarza, kto może pojąć, niech pojmuje. Bez łaski Bożej nie dotykaj w ogóle tego. Tego, że jest święte, nierozerwalne. Ale kochani, w tym wyrażeniu nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. To oczywiście, poczekaj. To nie jest tak, że Pan Bóg sobie siedzi i mówi tak, temu dam, temu nie dam. No pewnie, że nie. Ten dar zrozumienia istoty małżeństwa przez Pana Boga jest wysyłany do wszystkich, jest w sieci. Do wszystkich. Natomiast Grześ, poczekaj.
To jest inne pytanie, czy chodzi o bojęcie się za żonę, czy za męża, czy bojęcie się zrozumieć?
No oczywiście, że przede wszystkim zrozumiesz. Tylko wiadomo, że tyle odbierzesz, na ile się otworzysz. I kochani, nie można mieć wątpliwości, że istotę przysięgi małżeńskiej, szczególnie z takim rozumieniem, że ślubujemy sobie miłość, w której zawiera się właśnie ta prawda, gotowość do największych ofiar i największych poświęceń, że tej istoty nie zrealizujemy bez Pana Boga, niech nikt nie zgrywa twardziej. Niech nikt się sobie poradzi. Bez Pana Boga sobie nie poradzimy. Dlatego tak ważna jest ta ostatnia część przysięgi. Tak mi dopomóż Boże, to już nie jest przysięga, tylko jest przywoływanie właśnie Pana Boga. Taki stopień trudności. Ale Pan Bóg daje nam wszystkim taką możliwość. No i teraz uważajcie. To też nie przypadek. Oczywiście to tak wygląda, nie wiem. No tak dziecięco, że takie kolorki. Ale te trzy kolory są ważne, bo one tutaj przedstawiają te trzy kategorie. Kiedy Jezus mówi tak, bo są niezdolni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są tacy bezżeni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżeni. To teraz uważajcie, zobaczcie. Popatrzcie na to przejście. Jeśli oni mówią tak, nie warto się żenić, Jezus mówi, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane i zaczyna, bo są. I tutaj wymienia te trzy grupy, to taka forma, jakby ta literacka, potwierdza, że wszyscy mają żyć w małżeństwie. Wszyscy mamy żyć w małżeństwie, jesteśmy do tego predysponowani, monogamiczne, heteroseksualne, trwałe, we współpracy z łaską Bożą, oni to słyszą. I teraz Jezus opowiada, ale trzy grupy są z tego wyłączone. Trzy grupy, a wszyscy są predysponowani do życia w małżeństwie. To samo wyrażenie, bo są niezdolni. To potwierdza, Jezus to potwierdza, że w najgłębszym zamyśle Pana Boga jest właśnie to, żeby cała populacja ludzi na ziemi żyła w małżeństwie. A trzy grupy tylko tego nie będą realizowały. No i tutaj wymienia, którzy z łona matki tak mi się urodzili. No, rozejrzyjmy się wokół siebie różne domy pomocy społecznej. Chodzi o osoby niepełnosprawne intelektualnie. No, nie brakuje takich dzieci, takich osób. Sam bywam w takim domu pomocy społecznej w mojej miejscowości. Każdy to rozumie, że takie osoby nie mogą żyć w małżeństwie. Ale druga kategoria. I są niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. No w tamtych czasach wytrzebieńcy, nas braci. Ksiądz Jakubujek nazywa wytrzebieńcy, nie? To była sytuacja dość popularna. Przepraszam, popularna, dziwnie to brzmi. No, to zdarzała się taka sytuacja. Dzisiaj już raczej nie ma. Ale no, w jakiejś tam formie dzisiaj można taką kategorię wyodrębnić, których ludzie takimi uczynili. Niezdolnych do małżeństwa. Nawet obserwując wokół siebie, można znaleźć takie osoby, że tak chcę to nazwać, zostają uniezdolnione do małżeństwa, nawet przez sposób wychowywania. przez wbijanie do głowy, że małżeństwo jest najgorszym rozwiązaniem, nie myśl o małżeństwie. Może to są rzadkie przypadki, ale jednak są. Bardzo często po tragedii rozwodów, sposób wychowywania dziecka, nie wiem, syna przez matkę jest właśnie taki, zniewalający wręcz, nie? Jest to zniewolenie psychiczne, emocjonalne, nawet w pewnym sensie takie fizyczne, takie na siłę uwiązanie, żeby tylko mu do głowy nie przyszło życie w małżeństwie, nie? No bo żeby tylko jej do głowy nie przyszło życie w małżeństwie. Bo ja takie dramaty i tragedie z tego powodu przeżyłam, to chcę Ciebie uchronić. No jest to jakieś unieznamienanie. To nie jest nadinterpretacja, ale my się nie koncentrujmy. Trzecia grupa. Przepiękne, zobaczcie, bo tutaj to tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia używa innego wyrażenia. A są i tacy bezżenni, którzy do Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Sama etymologia tego słowa, tego polskiego słowa bezżenni jest piękna. Bez współmałżonka. To już nie jest niezdolność. Bezżenność. To jest zupełnie inna sytuacja. Bez współmałżonka. Którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Uważajcie, w tej części różowej, które słowo jest najważniejsze? Które słowo jest najważniejsze? Są wahania. Najważniejsze słowo to jest sami. Sami. Owszem, motywacja jest bardzo ważna. Motywacja jest Królestwo Niebieskie. Ale najważniejsze jest to, że to ma być moja świadoma decyzja. Kochani, i to jest decyzja wymagająca ogromnego heroizmu. Bo taka osoba, kapłan, czy osoba decydująca się na rzeczywiście konsekrowane, zgromadzenie zakonu. Każdy kapłan, każda siostra zakonu, każdy zakonnik ma być mężem i ojcem, ma być matką i żoną. Do tego Pan Bóg całą populację powołuje. To jest to naturalne powołanie. A oni z tego rezygnują, kochani. To jest rezygnacja z czegoś najpiękniejszego, co człowiek od Pana Boga otrzymuje. Małżeństwo i rodzicielstwo. To jest świadoma decyzja rezygnacji z największego daru, jaki człowiek od Pana Boga otrzymał. A to musi być właśnie ta świadoma decyzja. Czyli na kolanach, nie wiem, przed ślubami wieczystymi, przed święceniami już kapłańskimi, może też diakonalnymi. I wyraźne powiedzenie, Panie Boże, wiem, że powołałeś mnie do małżeństwa. Ja mam być mężem i ojcem. Ale ja z tego rezygnuję. Ale ja z tego rezygnuję. Słuchajcie, no niesamowicie się Pan Bóg cieszy z tego, że ktoś ma taką siłę rezygnacji z takiego pięknego i wielkiego powołania do małżeństwa i rodzicielstwa. To musi być pełna świadoma decyzja. Trzeba wiedzieć, z czego się rezygnuje. Ale oczywiście w tym wszystkim motywacja jest bardzo ważna. Jak to jest? Dla tej wyłącznej służby Panu Bogu. Bo słuchaj, Pan Bóg też dopowiada, że kapłaństwo jest formą służby małżeństwa. Że przede wszystkim po to jest potrzebne, żeby służyć małżonkom w odkrywaniu ich powołania, w realizacji tego powołania. Czy jesteśmy sobie niesamowicie potrzebni, jesteśmy właśnie bardzo ważni. A tą tajemnicę rezygnacji z małżeństwa dla Królestwa zostawmy już Pan Bogu. Zostawmy już Pan Bogu. Dlaczego Pan takie osoby wybiera? Na tym etapie rozwoju tego powołania rodzi się ta świadomość, że przecież ja rezygnuję z małżeństwa i z rodzicielstwa. To jest ogromna tajemnica. Tajemnica właśnie powołania do życia konsekrowanego. Ale zobaczcie, jest to tak przepięknie doprecyzowuje, że takie osoby będą. Wszystkie mają żyć w małżeństwie, w rodzicielstwie. Niektórzy z tego rezygnują. Oczywiście. Tutaj bardzo ważne dopowiedzenie. Błogosławiony Paweł II, familiaris consortio, dodaje jeszcze do tego ta bezżenność dla Królestwa, że ona może być również realizowana poprzez życie w samotności. Niekoniecznie w formie życia konsekrowanego. Bo też spotykamy takie osoby, nie wiem, dziewice konsekrowane, nie? Które żyją normalnie w świecie, w normalnych obowiązkach, i nikt tego nie wie, nie musi tego wiedzieć, że one przed biskupem takie śluby składają. Ale nie tylko taka forma. Po prostu forma życia w samotności. Może być realizacją bezżenności dla Królestwa. Pani profesor Anna Świderkówna, papirolog, znamienna, bo niedawna żyjąca postać, która też przepiękne książki, rozmowy o Biblii, taki cykl napisała. Jej ostatnia książka to nie jest książka, bo to jest wywiad z nią, który młoda dziennikarka przeprowadza. Natomiast wartości starości tego właśnie etapu życia. Słuchajcie, ona jest piękna ta książka, naprawdę zachwycająca. I pamiętam już tu. To jest wywiad właśnie z profesor Anną Hildebrandt. I tam się ukazuje fragment takiej wielkiej osobistej tajemnicy życiowej. I ona pisze, że w wieku 28 chyba lat już bardzo mocno była zaangażowana w tą dziedzinę nauki, która była jej pasją. Poszukiwanie starych tekstów, badanie tych starych tekstów. Ale była zakochana po uszy, przepięknym, przystojnym, bogatym młodzieńcu. I to wszystko szło w kierunku małżeństwa. I ona cały czas jakby miała ten dylemat w sercu i tak widziała to, że jeśli pójdzie w małżeństwo, to będzie to kosztem tej jej pasji naukowej. Jeśli wchodząc w małżeństwo będzie realizowała pasję, to będzie to kosztem małżeństwa. I długo rozmawiając z tym mężczyzną, podjęli decyzję zakończenia tego narzeczeństwa, bo to już było narzeczeństwo. I ona świadomie, całkowicie poświęciła się nauce. Czyli rezygnacja z małżeństwa na rzecz nauki. I kochani, każda nauka taka obiektywna, jest częścią królestwa. Jest odkrywaniem, jest pomaganiem ludziom w realizacji królestwa na ziemi. Więc to też może być forma powołania dla królestwa, poświęcenie się jakiejś dziedzinie nauki. Czytam w tej chwili dużo książek na temat błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Właśnie rozmawialiśmy z księdzem Edmundem, że on ma ten przywilej, że we Wrocławiu mieszka w tym domu, gdzie w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku błogosławiony Edmund mieszkał z matką przez chyba 2 lata, pod dziewiątką na Ostrowie właśnie. Studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, błogosławiony Edmund studiował literaturę, tam właśnie mieszkał na Ostrowie, pod jakieś Niemki wynajmując mieszkanie. W tym samym właśnie Budleczku, bo nie wiemy, czy właśnie tam, gdzie teraz się mieszka na Podlaszu, czy może w
Górni, gdzie ja mieszkam.
Kurni. Może w tym Kurni? To wie. I błogosławiony Edmund, zobaczcie, założyciel sióstr służebniczek, 4 gałęzi, bardzo prężnie rozwijającego się i też działającego zgromadzenia, pozostał samotną świecką osobą. No to, co robił, jest zachwycające, naprawdę, no jestem urzeczony tą postacią. Niesamowita postać, powiedzmy, Edmund Bojanowski. Dotyka mnie też to, że jest związana z ziemiami, które ja też zamieszkuję. Właśnie te rejony, gdzie on działał, Leszno, Dostyn, Mińska Górka. To jest właśnie to miejsce. Tam gdzieś, tylko że się nie ruszy, to napotyka na ślady błogosławionego Edmunda. Lubąk pod Poznaniem są jego wczesne szczątki, sióstr przedniczek. Przepiękny sarkofag, przy którym się można pomodlić. A więc on też zrealizował powołanie dla królestwa w samotności jako osoba świecka. A więc taką możliwość też doprecyzowuje błogosławiony Jan Paweł II. Przy czym? Zwróćcie zwrócić uwagę na kochaną pani profesor Annę Siderkunę, bo tam jest właśnie ten szczegół, że ona w młodym wieku taką świadomą decyzję podejmuje. Natomiast obserwujemy wiele takich sytuacji, gdzie przez wiele lat osoby niesamowicie się męczą sytuacją samotności, poszukując. Mam taką koleżankę, z którą studiowałem zarówno na etapie studiów magisterskich, jak i potem doktoranckich, która cały czas mówiła, że no ciągle szuka. I tak 30 lat, 30, 40, 45, 50. Czy nie było takiego postawienia sprawy, Panie Boże, ona ciągle samotna, ta osoba. Nie było takiego postawienia sprawy, Panie Boże, po pierwsze, całkowicie to moje życie to nie zamierza. Chcę realizować Twoją wolę. Jeśli jest Twoją wolą, abym żyła w małżeństwie, to postaw na mojej drodze takiego faceta, który będę szczęśliwa, to jest nie jako żona, jako matka. Ale godzę się również, Panie Boże, na taką ewentualność, że powołujesz mnie do tego życia samotnego, żebym żyła w samotności. I tobie to Pani Boże oddaje. Bo zobaczcie, jeśli prawie tak się nie postawi, to no, cały czas w takim napięciu, jakiejś takiej niesamowitej rozterce wewnętrznej. Nie, no Pan Boże, no kiedy, no kiedy, no kiedy, nie? Lata mijają. Nie. Więc oczywiście też, no ten wyzwanie Pan Boże zostawić, Panie Boże, pokaż mi wyraźnie, gdzie jest to moje miejsce. Jeśli samotność, to w jakiej przestrzeni tej samotności? W czym mam być obecna? W jaki sposób służyć dobru ludzkości, rozszerzaniu królestwa? Czy dochodzimy właśnie do tego momentu, gdzie chcę Wam bardzo wyraźnie jeszcze raz powtórzyć to, co w zasadzie wczoraj wybrzmiewało. Macie tyle lat, tyle macie. Żyjecie w takim stanie, w jakim żyjecie. Część z nas żyje w małżeństwie. No szczególnie teraz mówimy o tych pozostałych. Metoda Burkola. Metoda Burkola. Na kolana! Na kolana! No i Panie Boże, odkrywaj mi to. Bardzo Cię proszę. Jakie jest to moje powołanie? Pokazuj mi, Panie Boże, czy mam być odczucie, czy mam być w małżeństwie, czy mam być w samotności. Oczywiście, Panie Boże, uważaj, Panie Boże. Jeśli w małżeństwie, to bardzo Cię proszę, uczynę. Bardzo Cię proszę, Panie Boże. Wszystko. Bo odpowiedziałem za radę też. Bogatnie, Panie Boże. Takie mam życzenia. No, panowie, Wy też! Piękna, Panie Boże, mądra, cudowna, opiekuńcza, delikatna, czuła, Panie Boże, takie mam życzenie. No nie bójcie się formułować wobec Pana Boga tych życzeń. Zobaczcie, co mi kochana święta Tereska od Dzieciątka Jezus. No, przecudowna postać, mnóstwo ważnych rzeczy nam przekazuje, ale ona pokazuje właśnie nam to dzieciństwo Boże, gdzie ona właśnie coś takiego proponuje, żebyśmy jak dobrego tatusia traktowali Pana Boga i prosili Go o prezenciki. Panie Boże, taki prezencik. No, Panie Boże, no nie spełnisz mojego pragnienia, życzenia, marzenia. Jesteś przecież dobrym tatusiem. No w taki sposób rozmawiajmy. Ale oczywiście mówiąc też tak, Panie Boże, ale jeśli to nie jest Twoją wolą, to bym żył w małżeństwie, bym żył w małżeństwie. Tylko masz jakiś inny plan wobec mnie, to też bardzo Cię o to proszę. Ja się godzę też i na to. Tylko odkryj przede mną tą Twoją wolę. Wyraźnie mi to pokaż. Zaryzykujmy i powiem. Słuchajcie. Taki duży poziom bezrobocia mamy w tej chwili. A seminaria zamykają, klasztory zamykają. No ludzie kochani! Czy wszyscy mają coś w tym świecie? Gdybyśmy mieli taki klimat jak w średniowieczu. To nie byłoby bezrobocia. Zakony byłyby pełne, seminaria byłyby pełne. I byłoby też pełno tych, którzy po chłodnych branżach mają pracować. To może rzeczywiście to tak nie musi być, że wszyscy mają żyć w małżeństwie. No. Może na te czasy Pan Bóg potrzebuje. Jak to tam było na Górze Błogosławień, jest jak Błogosławień na Paweł II 2000 chyba, nie? Ucięcie. Tam się spotkał Leo Katechumen. I koło założyciela Katechumenatu zwrócił się do niego z pytaniem, kto jest gotowy na służbę Panu Bogu. Nie wiem, chyba 1000 to się zgłosiło. Chłopak widział, czyli tak. Tysiąc. Od razu poszedł.
A dlaczego mamy
5000? Jaki skarb za kościoła. pytania?
Tak.
Czekałaś na to. Grześ, szacun. Ona była pierwsza, a o tym nie mówiłeś. Za chwilę, Magda.
Ja podejrzewam, że Grześka będzie krótsza, więc co to pierwsza.
Patrz! Oczywiście, ona ci dała pierwszeństwo. Śmiała.
Bo ja się to wszyscy śmiali, ja się nie pytam o to pierwsze pojęcie, tylko też pojęcie drugie. To już jest jakby... No...
To jest to samo, Grzesiu, to jest to samo. Rzeczywiście, kto może pojąć, niech pojmuje.
Czyli chodzi o rozwiedzenie.
O zakumanie, tak.
Wiedziałam, że...
Śmiała.
Od wczoraj taka myśl mi się kołaczy po głowie. No. Miałam nadzieję, że to jednak wybrzmi, nie wybrzmi, więc pytam.
Bo to jest ten czas teraz.
Chodzi o to, że tutaj adresuje Pan do nas nauczanie. Nazywa nas elitą, mówi, że jesteśmy super fantastyczni. Dobrze, fajnie.
To jest szczerze.
Tak, tylko że też to nauczanie jest, no, pokazuje wartość małżeństwa. Wartość małżeństwa ponad rodzinę, tak? Że najpierw małżeństwo, a potem na przykład dzieci. I mi tutaj brakuje takiej gwiazdki w tym nauczaniu, takiego przypisu, ale, bo to wszystko ma fantastyczne zastosowanie i zgadzam się z tym, za wyjątkiem sytuacji patologicznej. Nie wyobrażam sobie, żeby żona zgodziła się na to, żeby mąż ją bił, żeby pił, żeby znęcał się nad dziećmi i powiedziała, to jest wola Pana Boga, to jest moja Golgota i to zgodzenie. I myślę, że niestety w Polsce takich rozwój jest bardzo dużo i takich nauczeń, w których nie wybrzmiewa to kobietą, mężczyzną, nie jesteś powołana do tego, żeby być męczennicą w swoim małżeństwie, czy męczennikiem. Nie musisz pozwalać na to, by dzieci cierpiały, patrząc na pijaństwo, na alkoholizm, na przemoc, nie wiem, na co jeszcze. Możesz żyć, mieć taką, być w małżeństwie, ale zabrać dzieci z tego domu, w którym i siebie, tak? W którym po prostu ten rozwój nie jest prawidłowy. Te wszystkie starsze panie, my, którzy... No bo też adresuje Pan do nas, nazywa nas Pan w jakiś tam bardzo miły sposób, ale nie wie Pan, z jakich my rodzin pochodzimy, tak? Z jakimi doświadczeniami mieliśmy do czynienia. Jaki mamy obraz małżeństwa, tak? Ktoś właśnie już jest źle wychowany i potem myśli sobie, mówią, że ja będę żonę pił, będę pił, bo wtedy się słucha, tak? Bo tak zachowywała się moja mama, tak zachowywała się moja tata. Więc ja bardzo Pana proszę, żeby pokazywać osobom żyjącym w patologicznych rodzinach, że muszą tak żyć.
Piękna treść i wątpliwość, bardzo ważna. Na początku powiedziałem wczoraj na to, że ja będę chciał Wam tutaj pokazać ideał, wzorzec. Musimy się z tym pogodzić, nie? Że te sprawy wybrzmiewają, te treści wybrzmiewają właśnie w takiej formie wyidealizowanej. Ale myślę, że daleko nie odchodzimy właśnie od tego Bożego zamysłu. Musimy ten Boży zamysł wobec małżeństwa wobec człowieka pokazywać i on tak wygląda. Nie jesteśmy w stanie na tych rekolekcjach dotknąć tych wszystkich płaszczyzn. Między innymi właśnie potrzebny jest ten czas zadawania pytań.
No tak, ale...
Już. Kontynuuj, Mariusz. Poczekaj. W tych różnych cyklach moich nauczeń jest też taka treść, jeśli mam okazję prowadzić takie kilkudniowe rekolekcje małżeńskie, już takie ekstra małżeńskie, to ta treść się pojawia. Jeśli mam okazję być w parafiach i realizować taką formę, którą dość powszechnie realizuję, nauczanie na temat małżeństwa na wszystkich mszach niedzielnych, to ta treść, którą mam zamyślał, o której za chwilę powiem, jest w drugim cyklu. Jeśli nie proboszcz zaprasza na jedną niedzielę, gdzieś tam za rok na drugą, to ta treść pojawia się w tym drugim cyklu, korespondująca właśnie z tym, co mówisz. Ona też jest tutaj, na tej płycie. I wtedy wybrzmiewa właśnie przede wszystkim, tak króciutko tutaj powiedziałem o tej istocie przysięgi małżeńskiej, wybrzmiewa dointerpretowanie w świetle Ewangelii, treści przysięgi małżeńskiej. I rzeczywiście ja tam pokazuję ten obraz konieczności trwania w wierności małżeńskiej do końca. I zdarzają się takie sytuacje. Mogę nawet jakby, ja mam je w pamięci. Kiedy po takiej nauce w Częstochowie, w dużej parafii, podchodzi do mnie pani i mówi, proszę pana, ja pracuję w ośrodku interwencji kryzysowej i mam bardzo dużo do czynienia z takimi sytuacjami właśnie przemocy w rodzinie, nadużywania alkoholu, agresji. I to, co pan mówi, mniej więcej właśnie to jest zbliżone do tego, co Magda nam powiedziała, no troszeczkę mnie przeraża, bo to tak jakby pan namawiał do takiego bezkrytycznego cierpiętnictwa. A nie wolno żonie przyjmować takiej postawy, bo najczęściej żona jest tą osobą, która doznaje tej przemocy w relacjach małżeńskich, a potem dzieci. Ja wtedy mówię, oczywiście ma pani rację, tylko jest drobny problem. Ja w takiej nauce mam najczęściej na tych niedzielnych mszach 15 minut. Ja muszę pokazać ideał, natomiast nie mam już czasu, żeby wchodzić właśnie w tamte zakamarki. A więc to też rzeczywiście często napotyka na taką wątpliwość. I teraz już wyjaśnię. Po pierwsze, uważajcie. Takich sytuacji obciążonych wyraźną patologią jest 7%, niecałe 7% w Polsce. Dlatego bardzo proszę, bądźcie ostrożni, bo widzicie, może już teraz nie, ale zauważyliście tuż po tragedii smoleńskiej, kiedy pełniącym obowiązki był obecny prezydent, jeszcze przed wyborami, on wtedy dokonał podpisania jako pełniący obowiązki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pamiętacie ten klimat? Tylko, że zanim doszło do podjęcia uchwały w parlamencie, ratyfikowania przez Senat i podpisania przez prezydenta pełniącego obowiązki. Ogromna kampania w mediach polskich była pod tytułem Przemoc w rodzinie. Pamiętacie jedną rzecz? Jak media trąbiły, że około 43% rodzin w Polsce jest obciążonych przemocą? Totalny fałsz. Taka manipulacja w takim periodyku sprawy rodziny, wyraźnie był pokazany ten mechanizm, w jaki sposób zmanipulowano te dane. 43% rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Oczywiście, jak jedna czy druga matka czy rodzic maltretuje dziecko i telewizja to nagłaśnia, to w nas się wzbudza takie odczucie, to chyba rzeczywiście tego tyle jest. Guzik prawda. 7% niecałe, kochani. Zaraz, proszę. No właśnie z rzetelnych źródeł, a nie z takiego pytania, czy słyszał pan... No w tym momencie musiałbym wam wskazać ten numer spraw rodziny. Nie wiem, ja to w domu mam, nie wiem dokładnie, jak będzie w kontakcie mailowym, to odpowiem. Natomiast stworzenie tej liczby 43% dokonało się na takiej zasadzie. Czy słyszał pan o przemocy w rodzinie? Tak. Mamy oznaczoną osobę, która słyszała o przemocy w rodzinie. Słyszałeś, wczoraj w mediach o tym powiedziano, tak? I na tej podstawie wychodzi 43%. Ale to naprawdę nie jest taka skala. I teraz, uwaga, w tym, co mówimy na temat istoty przysięgi, istoty miłości i właśnie też tego obrazu miłości, którą sobie ślubujemy, gotowej do największych poświęceń, absolutnie w mojej interpretacji, w moim nauczaniu nie zawiera się taka prawda, czy taka treść, że kobieto, zaciskaj zęby, daj się mordować. Ja byłbym pierwszy, który takiej kobiecie, która by doznawała przemocy od męża, który by powiedział, jak pani nie zadzwoni na policję, to ja to zrobię. Żeby tego drania zabrali i zamknęli. Żeby tego drania zabrali i zamknęli. Ja bym pierwszy, który by to tej kobiecie powiedział, który by to zrobił. I to się wcale nie kłóci z miłością małżeńską. W imię tej miłości małżeńskiej trzeba byłoby to zrobić. Ale to nie przeczy jakby trwaniu w wierności przysiędze do końca. I mam taki przykład, tutaj akurat nie ma tej mojej książki, jest jedna moja książka o małżeństwie, miłość i służba w małżeństwie. Tam jest, w tamtej książce jest wiele przykładów właśnie realizacji tej miłości ofiarnej, ale również właśnie w takim klimacie nadużywania alkoholu i wynikającej z tego przemocy. I mam taki przykład, mam takiego znajomego Mariusza, który mi to opowiadał, pokazując mi małżeństwo swoich rodziców, przy czym on mi przede wszystkim pokazywał świętość swojej mamy. On mówi, proszę pana, święta kobieta. w małym domku gdzieś na wsi mieszkając. Ona pracowała w mieście, w urzędzie gminnym. Troje dzieci, dwóch synów i córka, mąż pijący, uzależniony, ale też niestety awanturujący się, ponieważ alkoholizm się przejawia agresją. I ona to do jakiegoś czasu znosiła. W pewnym momencie wzięła te dzieci, widząc, że one absolutnie nie mają możliwości, żeby się uczyć, ale też nie mają bezpieczeństwa, po prostu bezpieczeństwa. Wyprowadziła się do miasteczka, wynajęła mieszkanko w dużej biedzie, jedna pensja, tą, której jeszcze dzieci wychowywała, wykształciła, więc ja mówię o Mariuszu, który mi to opowiadał, jako dorosły mężczyzna wykształcony. I ona raz w tygodniu jeździła do niego, do tego domu. Myła, prała, gotowała. One jej mówiły: mamo, zostaw tego braku. On nas tak krzywdził. A ona spokojnie powiedziała: to jest mój mąż. I on po paru latach zmarł. I teraz ten Mariusz dochodzi do dorosłości. Żyjesz w swoim małżeństwie, ma 30 parę lat, i on z perspektywy już teraz tego swojego dorosłego życia mówi: proszę pana, święta kobieta, święta kobieta. Wtedy absolutnie nie rozumiem tej postawy jako dzieci, ale właśnie z tej perspektywy. Czyli proszę patrzeć, to jest rozwiązanie, nawet nie można, a trzeba się oddzielić, trzeba, aby chronić swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dzieci. Ale to nie znaczy, że rozwód. To nie znaczy, że rozwód. I zobaczcie, w tym przypadku niby patologia, która jest tak niebezpieczna dla kształtowania osobowości młodego człowieka i dziecka, a jednocześnie z powodu takiej postawy, tego heroizmu matki, wyzwala taki ładunek świadectwa. Ja bym tak zaryzykował, bym powiedział, że to, czym one zostały poranione z powodu postawy ojca, zostało przepięknie zniwelowane dzięki postawie świętości matki, która tak to zrealizowała. Chociaż w tamtej też książce jest taki przykład małżeństwa, gdzie mój imiennik Mieciu, miał 25 lat, naprawdę do upadłego, codziennie pijany do domu wracał, nawet do klatki schodowej nie był w stanie dojść. Żona schodziła, wlokła go do tego mieszkania, na szczęście nie był agresywny. Kładł się i zasypiał. I ona 25 lat go myła, karmiła, pielęgnowała. I tylko dzieci od czasu do czasu mówiły: tato, wstydzimy się za ciebie. I facet w jednym ułamku sekundy przestał pić. W jednym ułamku sekundy. Bez żadnej terapii. Ani ona, ani żona żadnej terapii. I on to potem opowiada, to jako świadectwo. On to mówi wyraźnie, że zawdzięczam to żonie. I podaje jakby dwa elementy postawy. Jeden element to właśnie ten. Dziewczyny, przepraszam, to będzie dla was zaskoczenie. Nie dość, że wszystko przy nim robiła, to nigdy mu nie czyniła wyrzutów. Nigdy mu nie czyniła wyrzutów. Ale drugi element postawy to to, że ona nie wypuszczała różańca z głowy po prostu. Czyli bombardowała niebo przez 25 lat i mówiła: Panie Boże, wyrwij go z tego piekła i nas wyrwij z tego piekła. Są wspaniałym małżeństwem, doskonale ich znam. Na pewnej płaszczyźnie są, współpracujemy. A więc uważajcie, zobaczcie, Pan Bóg działa na najprzeróżniejsze sposoby. I oczywiście, jest racją, bardzo fajnie to tutaj zostało podkreślone. Ja was kompletnie nie znam. Ja mówię tutaj o ideale. Jutro w tej pierwszej nauce poprzeczka pójdzie jeszcze wyżej do góry. Jeszcze wyżej. W jednej strony w podkreślaniu tego ideału, ale z drugiej strony właśnie w pokazywaniu, jakie mamy naturalne dysfunkcje w sobie wynikające z braku tego ideału. Mocno to jutro wybrzmi. Przepraszam, zaboli. Zaboli. Ale nie poprzestaniemy na tym. My jesteśmy na jakichś warsztatach terapeutycznych. Nie jesteśmy, żeby sprawa była jasna. My jesteśmy na rekolekcjach. A rekolekcje to jest taki szczególny czas działania Bożej łaski, który w szczególny sposób realizuje się na poddaszu, jakby to ksiądz Wajgły powiedział, w kurniku, tylko że tutaj w tym kurniku jest kaplica akurat. Szczególny czas działania Bożej łaski. To są rekolekcje, kochani. Także oczywiście Ja wiem, jeszcze raz to wyprzedzam, jutro zawolą pewne treści. Ale na tym nie poprzestaniemy. Jesteśmy na rekolekcji. One się zaczęły wczoraj wieczorem. Skończymy się jutro o 16. I proszę na to patrzeć właśnie w perspektywie tej całości, tak? I pewne rzeczy podsumujemy dopiero na końcu. Pytania? Bardzo ładne pytanie. I rzeczywiście kontekst kulturowy i historyczny jest bardzo ważny, bo ten Talmud nam też to bardzo wyraźnie potwierdzi. Ale teraz zobaczmy, kto był adresatem dokładnie w tym momencie tej odpowiedzi. Uczniom. Jezus już wyprzedzająco wskazuje i w tym gronie już tacy byli. Bo wiemy na przykład o Piotrze, że miał żonę, a więc też miał teściową, bo też o niej jest mowa, nie? Może tylko o niej i z tego wnioskujemy, że miał żonę. Ale o innych nie wiemy. Możemy przypuszczać, że ze względu na uwarunkowania większość z nich żyła w małżeństwie. Ale już na przykład święty Jan, który był młodym młodzieńcem w czasach realizacji tych 3 lat przedziałości Jezusa, został bez żelności. Święty Paweł też wyraźnie o tym pisze. Więc Jezus im pokazuje na ten moment i tym wszystkim, którzy będą ich następstwami. Że jest taka kategoria, ludzie, którzy zrezygnują z małżeństwa dla Królestwa. On ten pierwiastek Królestwa w tym momencie historycznym dopiero zapoczątkował. Dlatego on mówi dla Królestwa. I to idzie, proszę.
Można postać do tych czasów to Jan Chrzciciel, już pokazanie go znamy, znali też słowę, że...
Dzięki. Ale nie, bo zeloci też byli, to były pewne kategorie, tak, były kategorie osób, które ze względów religijnych właśnie pozostawały w bezrzędności. I to w takim bardzo dużym rygorze, poziomie rygoru ascezy. Natomiast jak każdy fragment Ewangelii, w momencie jak wypowiadania i redagowania zawiera pełną prawdę, ale aktualizacja następuje w różnych uwarunkowaniach historycznych. To, co wtedy Jezus powiedział, zaczęło się bardzo mocno jakby rozwijać w świadomości Kościoła, w kolejnych etapach, dopiero w XI wieku został usankcjonowany celibat, określony celibat w sposób taki właśnie prawny. Pytania?
Do sklepiku.